gość Radia Merkury.
Dziś w Teatrze Wielkim odbyła się konferencja poprzedzająca premierę opery Portret Mieczysława Weinberga. Już Państwa informowałam, że tę premierę przygotowują David Pontney oraz Tadeusz Kozłowski. W imieniu Davida Pontneya z zespołem pracowała także jego asystentka, która przygotowywała praktycznie zespół do tej premiery. Ale sam gość, przypomnijmy, szef opery w Cardiff i wieloletni szef festiwalu operowego w Bregenz, przyjechał dosłownie na krótko do Poznania, a więc był powód, żeby mógł opowiedzieć o Weinbergu, którego jest wielkim admiratorem. Posłuchajmy. Głównym powodem, dla którego uważam Weinberga za kontynuatora tradycji wielkich radzieckich kompozytorów, jest właściwie ten powód przypadkowy, ponieważ Weinberg nie z własnej woli znalazł się w Związku Radzieckim. Musiał tam uciekać po inwazji nazistów na Polskę. W związku z taką sytuacją musiał też poświęcić bardzo wiele rzeczy. Pierwszą z nich było jego imię. Kiedy dotarł do granicy Związku Radzieckiego, strażnik zobaczył jego paszport. Zobaczył imię Mieczysław. Wydawało mu się za trudne do przepisania cyrylicą. Spytał więc Weinberga, czy jest Żydem. Otrzymał odpowiedź twierdzącą, więc powiedział: od dzisiaj będziesz nosił imię Moshe. Gdy uciekał do Związku Radzieckiego, miał zaledwie 19 lat. Musimy pamiętać, że przed wybuchem wojny był bardzo obiecującym pianistą. Jeden z profesorów, Józef Hoffman, zaproponował soliście stypendium w Stanach Zjednoczonych. Niestety Weinberg nie zdążył skorzystać z tej propozycji przed wybuchem wojny. Potem to już oczywiście nie było możliwe. Gdyby wtedy wyjechał, to jego kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej. Stało się inaczej. Musiał uciekać na wschód. Trafił najpierw do Mińska, gdzie kontynuował studia. Po inwazji Niemiec na Związek Radziecki ponownie uchodził, ale już na Daleki Wschód. Znalazł się w Taszkencie. Tam poślubił córkę słynnego żydowskiego aktora Salomona Michelesa, który prowadził szkołę aktorską Teatr Żydowski. Ta szkoła zresztą notabene słynęła z malowanych przez Szagala luster. I to właśnie teść Weinberga pokazał pierwszą symfonię kompozytora Dmitrowi Szostakowiczowi, któremu tak się bardzo spodobała, że załatwił młodemu twórcy zezwolenie na pobyt w Moskwie, co wcale wtedy nie było rzeczą łatwą. To był bardzo trudny zabieg w tamtych czasach. Szostanowicz i Weinberg zostali przyjaciółmi. I tak naturalnie się stało, że młody twórca poszedł w ślady Szostakowicza. Nawiązał do jego myśli estetycznych, co jest szczególnie widoczne w symfoniach Weinberga. Powstało ich łącznie 23. Słychać w nich echa radzieckich kompozytorów Szostakowicza, Prokofiewa czy Miastkowskiego. A my słuchamy utworu instrumentalnego Mieczysława Weinberga, który nam będzie teraz towarzyszył podczas rozmowy z Davidem Pontneyem. Czy Weinberg był nie do końca doceniany w Związku Radzieckim? Mamy tu taką dwuznaczną sytuację, mówi David Pontney. Z jednej strony faktycznie Weinberg jako człowiek z zewnątrz, jako Żyd z Polski, który nigdy nie należał do partii i nie piastował żadnego państwowego stanowiska, był właściwie traktowany jak taki outsider. Działał jako osoba półlegalna. Z drugiej strony w środowisku najwybitniejszych muzyków cieszył się ogromnym uznaniem. Jego koncert wykonywał Dawid Oistrach, dla niego sonatę wiolonczelową grał Mścisław Rostropowicz, a utworami orkiestrowymi dyrygował Kirył Kondraszyn. Wszyscy więc znali kompozytora, sięgali po jego utwory, a on pisał je z myślą o określonych solistach. A więc nie był człowiekiem popieranym przez władze państwowe. A z drugiej strony cieszył się ogromnym uznaniem, szanowano go i wykonywano jego utwory. Trzeba także dodać, że był prześladowany przez władze. W latach 50. XX wieku, pod koniec życia Stalina, rozpoczęła się kampania antyżydowska w Związku Radzieckim, której przyczyna była bardzo prozaiczna. Stalin był przekonany, że lekarze, którzy się nim opiekują i go leczą, uknuli spisek na jego życie i zamierzają go otruć. Ponieważ większość tych lekarzy była narodowości żydowskiej, stąd zrodziło się takie podejrzenie i stanowiło początek kampanii skierowanej przeciwko Żydom. Wśród tych lekarzy znajdował się brat teścia Weinberga, co siłą rzeczy sprawiło, że kompozytor znalazł się w gronie ludzi znajdujących się pod szczególnym nadzorem. Padł ów brat ofiarą wypadku sprokurowanego przez Urząd Bezpieczeństwa. Formalnie wyglądało to tak, że zginął w wypadku samochodowym. Natomiast na miejscu tego wypadku ślady opon znajdowały się z jednej i z drugiej strony ciała. Tak jakby samochód przejechał po nim, a później się cofał. Zrodziło to oczywiście duże wątpliwości i wszystko wskazuje na to, że wcale to nie był żaden wypadek. Weinberg był śledzony przez co najmniej 5 lat. Pod koniec trafił do więzienia pod zarzutem próby tworzenia państwa żydowskiego na Półwyspie Krymskim. Na szczęście dla Weinberga, gdy mijał 4. miesiąc jego uwięzienia, Stalin zmarł. Nie tylko dlatego, że lekarze, wiedząc, co się stało z ich kolegą, bali się leczyć Stalina, tylko udawali, co nie dawało właściwej opieki nad wszechpotężnym władcą. Po śmierci Stalina Szostakowicz pomógł przyspieszyć uwolnienie Weinberga, co tak pokazuje, jak byli sobie bliscy. Warto też wspomnieć, że Szostakowicz swego czasu podpisał taki dokument, że gdyby żona Weinberga została również uwięziona, to on osobiście zajmie się ich dziećmi.
Known for your love for 20th century operas. He's the manager of the Brigadier's Festival in Cardiff, the manager of Cardiff Opera in Brigands. He staged.
He discovered me, really.
Odpowiadając na Pani pytanie, jak ja odkryłem Weinberga, to on odkrył mnie. Stało się to w zasadzie zupełnie przypadkiem. W latach 70. i 80. cały czas zastanawiałem się, kto nastąpił po Szostakowiczu i Prokofiewie. Kim byli ich następcy? Ponieważ mieszkałem i pracowałem po drugiej stronie żelaznej kurtyny, to nie mogłem wejść do sklepu i poszukać płyt z jego utworami. W tym celu nawet wybrałem się do Związku Radzieckiego. Ale tak naprawdę nie udało mi się nic znaleźć. Po upadku kraju, kiedy zakończyły działania wszystkie państwowe wytwórnie, wtedy okazało się, że około 2/3 części jego kompozycji znajdowało się w archiwach i piwnicach wydawnictwa Sikorski. Natomiast pozostała 1/3 należała do jednego wydawnictwa, które sprzedało swoją część Amerykanom. To wydawnictwo nazywało się Piart Music. I kiedy oni przystąpili do działań marketingowych, na moim biurku znalazła się taka ulotka mówiąca o Weinbergu jako o kompozytorze. Ona zalegała jakiś czas wśród sterty innych papierów i już miała wylądować w koszu. Ale zobaczyłem kątem oka, że mówi o kompozytorze, który miał korzenie żydowskie, tworzył w Związku Radzieckim i przyjaźnił się z Szostakowiczem. Kiedy zdałem sobie sprawę, że to może być osoba, której szukałem, to właśnie od tego momentu się wszystko zaczęło. Od tego czasu poszerzam swoją wiedzę o Weinbergu. Również wiele dowiaduję się z internetu, choć nie jest to proste, bo jego nazwisko jest pisane na dwa sposoby. Okazało się, że pojawia się bardzo wiele wydawnictw, na przykład 5 tomów z utworami Weinberga nakładem jednego z wydawnictw. Olimpia zaś wydała 12 tomów z jego partyturami. Z pewnością Mieczysław Weinberg, mówi David Pontney, jest w tej chwili bardziej znany niż 5 lat temu. W zeszłym roku w Hamburgu była świetna premiera Idioty, która okazała się ogromnym sukcesem. Recenzje były bardzo pozytywne, zarówno jeśli chodzi o samą produkcję, jak i o dzieło. Także Pasażerka, która była wystawiona przecież w Warszawie, doczekała się swojej samodzielnej premiery w Karlsruhe. Była to osobna produkcja dla melomanów z Niemiec. Niedawno również w Bundestagu podczas obchodów Dnia Pamięci Holokaustu wykonano kilka utworów Weinberga. To oczywiście dowodzi, że jego pozycja rośnie, aczkolwiek przyznajmy, jest to proces powolny, który będzie trwał. Wracając do Pasażerki, do jeden z nielicznych utworów, który tak dobitnie opowiada o tym, co stało się w Auschwitz i o Holokauście. W pewnym sensie opera ma większy ciężar gatunkowy niż utwory stricte instrumentalne, które są pozbawione treści. Z pewnością wśród jego symfonii można znaleźć 3, 4, a może nawet 6, które zasługują na to, aby je pokazać jako ciekawą muzykę. Padają uwagi, że mówienie o Weinbergu przez pryzmat Szostakowicza jest pewnym chwytem marketingowym. Nie do końca tak jest. Ich związki były naprawdę na tyle silne, że warto na nie zwrócić uwagę. Oni między sobą trochę rywalizowali. Robili takie zakłady, który z nich napisze więcej utworów, na przykład na kwartet smyczkowy. Z reguły te zakłady wygrywał właśnie Weinberg. Oczywiście na początku to bardziej Szostakowicz wpływał na Weinberga. Im bardziej Mieczysław stawał się dojrzałym artystą, tym bardziej te wpływy się równoważyły. W późniejszych dziełach Szostakowicza słychać wpływy muzyki żydowskiej. Trudno byłoby nie zauważyć, że to mogło być pod wpływem Weinberga. Ilekroć utwory Szostakowicza były prezentowane podczas posiedzeń Związku Kompozytorów Radzieckich, któreż to grono przecież decydowało o losie nowych, powstałych właśnie kompozycji, albo je zatwierdzano, albo skazywano na niebyt, to przy każdej okazji, jeżeli nie był to sam Szostakowicz, jego utwory wykonywał właśnie na fortepianie Weinberg. To był dowód ogromnego zaufania twórcy Symfonii Leningradzkiej w stosunku do swego młodszego kolegi. Musimy pamiętać, że muzyka Weinberga powstawała wtedy, kiedy Europa była podzielona żelazną kurtyną. My do tych partytur dotarliśmy dopiero 50 lat po jej powstaniu. Także w 2010 roku odbywały się premiery utworów z lat 70. Te 40 lat, które dzieliło powstanie utworów od ich premier, zaburza odbiór tego dzieła. Natomiast gdybyśmy porównali kompozycję Weinberga z tego okresu do innych powstałych w tym samym czasie, to z pewnością nie można by ich uznać za anachroniczne czy niedoskonałe. Musimy też pamiętać, że ta muzyka powstawała w latach powojennych, choć były to czasy pokoju. Ale wszystko rozgrywało się w cieniu zakończonej wojny. Bardzo dogmatycznie podchodzono do tego, co jest muzyką współczesną, a co się do niej nie zalicza. Z tego względu wiele dzieł, które nie pasowały do obowiązującej linii rządzących, zostało wyrzuconych do kosza ze względu na brak tolerancji. Ten stan był pewną spuścizną II wojny światowej. Teraz żyjemy w innych czasach. To zdaje się Philip Glass powiedział, że dźwięk cis powtórzony 50 razy urasta do miana dzieła muzycznego. Teraz możemy grać muzykę atonalną, politonalną, o różnej harmonii, słuchać Stockhausena, Góreckiego. Te wszystkie utwory są uznawane za kompozycje wysokiej jakości. Zgadzam się, że Weinberg był twórcą dość konserwatywnym, ale pamiętajmy, że jego konserwatyzm wynikał z tego, że tworzył w Związku Radzieckim, gdzie pisanie dzieł awangardowych było niemile widziane. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę jakość muzyki, to są utwory, które mają zasłużone miejsce obok innych wybitnych dzieł XX wieku. Słuchaliśmy fragmentów instrumentalnych Mieczysława Weinberga. Dwie młode wykonawczynie, Ewelina Nowicka i Milena Antoniewicz, postanowiły przywołać do życia utwory instrumentalne kompozytora, a zabrzmiały fragmenty z koncertina i sonaty na skrzypce i fortepian. Natomiast teraz posłuchajmy, jak o muzyce, jeśli chodzi o operę Portret Mieczysława Weinberga, mówi Tadeusz Kozłowski.
Ta muzyka, którą pierwszy raz usłyszałem w Warszawie na premierze Pasażerki, bardzo mnie zainteresowała. Oczywiście to są dwa zupełnie różne spektakle. Pasażerka, która opowiada o historii w Auschwitz, a Portret, który jest oparty o opowiadanie Gogola. I jedno i drugie dzieło jest bardzo interesujące muzycznie. Ja tak sobie właśnie myślałem, jak to się dzieje na świecie, że wspaniali ludzie, którzy piszą doskonałe rzeczy, nie zawsze trafiają na ten najwyższy piedestał. Niewątpliwie słychać w jego twórczości bliskie związki z muzyką tego czasu, której trend nadawali rosyjscy ci najwięksi, Szostakowicz, Prokofiew, czy Miaskowski, czy jeszcze inni. I tutaj chociażby, podobnie jak i u tamtych kompozytorów, jego utwory są bardzo skomplikowane metrycznie, nie tyle rytmicznie, co metrycznie. Tam niemalże nie ma przebiegu, żeby przez dłuższy czas coś było w jednym metrum, że coś śpiewamy czy gramy na dwa przez dłuższy okres. Co chwilę jest zmiana tego metrum, co niewątpliwie stanowi wyzwanie tak dla muzyków, a zwłaszcza dla śpiewaków. Charakterystyczne użycie instrumentów. Bardzo wysokie smyczki, takie jak u Prokofiewa, gdzie grają już tam pod sam koniec skali. Bezlitosny dla waltornistów, gdzie napisał piękny motyw, szalenie trudny, gdzie trzy waltornie też muszą razem wykonać świetny fragment ilustrujący zdarzenie w restauracji. Natomiast widzę nie tylko po sobie, ale po wykonawcach, że po pierwszym okresie takiego ostrożnego podejścia do tego, że ach, co tutaj znowu, czy no, ach, czego jeszcze nie było siedem, no jest siedem. W tej chwili oni sami zrozumieli, że to bardzo wartościowy kompozytor i szukaliśmy rozwiązania, bo w tej muzyce jest bardzo, bardzo wiele różnych zdarzeń. Jest satyra, jest taka lekka zgryźliwość, to wszystko odnosi się do tej akcji scenicznej. Jest szeroka melodyka, chociaż nie ma jej za wiele. Troszkę gdzieś tam pobrzmiewa muzyka filmowa, bo przecież Weinberg, jak wszyscy Państwo wiecie, napisał wspaniałą muzykę do filmu Lecą żurawie. Gdzieś te elementy się przewijają i moim zadaniem było je tak pokazać, żeby były czytelne. Jest to przeniesienie. Różnica polega na tym, że śpiewają to inni artyści. My dysponujemy swoją obsadą. Chciałbym tu zresztą podkreślić, jak wiele morderczej pracy włożył w ten spektakl Jacek Lastrzkowski, który będzie kreował główną rolę Czartkowa. To jest mordercza partia na głos tenorowy, przy którym wydaje mi się, że Radames czy Don José to jest po prostu bułka z masłem. Tu głos wymaga szalonej ekspresji, pisany jest dość wysoko. Czartkow praktycznie nie schodzi ze sceny od początku do końca spektaklu. A także ja miałem raczej innego rodzaju problem, żeby zarówno śpiewakom, jak i artystom orkiestry przybliżyć inny sposób grania muzyki współczesnej. My często w teatrach operowych ograniczamy się do klasyków wielkich, Verdi, Puccini, Donizetti, Mozart. Natomiast ten rodzaj muzyki wymaga zupełnie innego wykonawstwa. Dźwięk jest innego rodzaju i staraliśmy się odkryć sposób, w jaki go przekazać. Po to były próby. Myślę, że efekt jest dobry, zwłaszcza, że sam się przyznam do tego, że jak zobaczyłem pierwszą próbę już w kostiumach i ze światłami, bo dotychczas były to próby takie robocze, to jestem pod wrażeniem tego spektaklu i zapewne wszyscy Państwo takie samo wrażenie odniesiecie.
Słuchaliśmy wypowiedzi realizatorów opery Portret Mieczysława Weinberga. Mówili Dawid Pątnej i Tadeusz Kozłowski. Teraz zabrzmiał fragment opery. Nie wiemy jeszcze, jakie wrażenie na nas zrobi premiera. Mogę jedynie powiedzieć, że na mnie dzisiaj wrażenie zrobiła przepięknie wydana książka programowa. Jest jeszcze także do dyspozycji książka Danuty Gwizdelanki poświęcona kompozytorowi. To wszystko przed nami.